i doświadczaliśmy Twojej radości, Panie Boże nasz, i mogliśmy czytać w Twoim Słowie o rzeczach ważnych dla nas, naszego życia. Nabywaliśmy mądrości, a dzisiaj chcemy, Panie Boże, razem, my wszyscy, Twoje dzieci, chcemy Ciebie uwielbić. Panie Boże nasz, i dziękujemy, że Ty już byłeś tutaj przed nami i każde krzesło pobłogosławiłeś, Panie nasz Boże, i dzisiaj będziemy mogli cieszyć się Tobą, cieszyć się także sobą nawzajem. Dziękujemy, Panie Boże, że Kościół to wspaniała rzecz. Uwielbiamy Ciebie, Panie nasz. Amen.
Amen, kochani.
Boże nasz, mamy naszego Ojca, jak tej pieśni śpiewaliśmy, Tatę naszego mamy w niebie. Panie nasz Boże, i dziękujemy, że takim właśnie jesteś naszym dobrym Ojcem. Ojcem, który się troszczy o swoje dzieci. Ojcem, który naprawdę kocha. Panie Boże, Ojciec ten ziemski różny bywa. Panie Boże, ale Ty jesteś, Ty wyznaczasz, Panie Boże, poziom tego, jaki ma być Ojciec. Patrzymy na Ciebie i wiemy, komu wierzyliśmy. Patrzymy na Ciebie i wiemy, że mamy ochronę, że mamy kogoś, kto myśli o nas, pamięta, chroni nas. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że jesteś wspaniałym Ojcem naszym w niebie. Wierzymy, Panie Boże, w to z całym sercem. Przeżywamy to codziennie. Panie Boże, i uwielbiam Ciebie za to, że jest to faktem. Amen. Amen. Kochani, witam serdecznie w ten dzisiejszy wspaniały niedzielny dzień. Wspaniały przede wszystkim dlatego, że jesteśmy z Bogiem, Bóg jest z nami. No, to, że słońce, to też oczywiście co nieco do tego dodaje. Ale przede wszystkim dlatego, że właśnie mamy społeczność z dobrym naszym Bogiem. Chciałem zapytać, kto jest wśród nas po raz pierwszy? Tak, o, tutaj, witamy serdecznie. Kto jeszcze wśród nas po raz pierwszy? Nie wiem, czy wszystkich znam, też jeszcze po raz pierwszy. O, i tutaj też Państwo tam po raz pierwszy są. Witamy Was serdecznie. Także za moment przywitamy się jedni z drugimi, a szczególnie serdecznie przywitajmy się z naszymi gośćmi. Życzymy Wam, żebyście czuli się jak u siebie w domu. No dobrze, to co? Przy dźwiękach muzyki przywitamy się. Jak przystało na rodzinę, jesteśmy rodziną Bożą. To jest ten przyjemny moment, kiedy możemy zawsze słowo zamienić. Ktoś przywozi też pozdrowienia dla nas, to proszę bardzo, można przekazać. Ja zacznę pierwszy. Pastor Paul Estonii, Tallina, przekazuje serdeczne pozdrowienia. Bardzo nas lubi i przy każdej okazji przesyła nam pozdrowienia. Dziękujemy jemu za to. Jeszcze nie widzę. Kilka ogłoszeń. No, nasze kolejne nabożeństwa to w środę o 18:00, tak jak zawsze. I jeszcze chcę powiedzieć, że przed nabożeństwem dla zainteresowanych, przed nabożeństwem o godzinie 10:00 w sali, która jest za tą ścianą, jest modlitwa. Modlitwa o błogosławieństwo dla nabożeństwa, o modlitwa błogosławiąca kaznodzieje, i czasami jak jakiś taki mocny problem wyskoczy, to też można się w tym wąskim gronie pomodlić. Dla każdego chętnego. Przed nabożeństwem od 10:00 tam za tą ścianą prowadzi nasza siostra Jarosława. Dobrze, to chyba wszystkie informacje. Może jeszcze taka informacja, że z żoną nie byliśmy już 2 lata na urlopie. Praktycznie i zdarzyła się taka okazja, żeby wyjechać i pojedziemy odwiedzić córkę, która zmieniła miejsce zamieszkania z Rosji, przeniosła się z jednego jakby granicznego punktu w drugi punkt graniczny, czyli w USA. Słucham? Pozdrowie, jasne, że to tak, ona się czuje, zresztą ciągle czuje się jedną z nas i też swoje dziesięciny właśnie tutaj przysyła do nas, do zboru, o którym mówi, że to jest jej zbór. Dobrze, tutaj na miejscu w sprawach, które będą wymagały rozwiązania czy dyskusji, to pozostają ją bracia, czyli brat Antony oraz brat Mariusz. Razem z żoną, bo u nas starszymi to są liderami. To są właśnie mężczyźni plus ich żony. Także w sprawach trudnych albo jakichś pytań, to proszę mi się zwracać do tych dwóch głównie braci, Antony i Mariusz. Będę za wami tęsknił. Nie obiecuję, że w pierwszych dniach będę się delektował urlopem, ale już po tygodniu na pewno będę tęsknił. Proszę o modlitwę, o szczęśliwą podróż i o szczęśliwy powrót. Dobrze, a zaśpiewam teraz pieśń pod tytułem...
Bóg żywy jest.
Bóg żywy jest, bardzo lubimy tę pieśń. Powstaniemy i w tym czasie złożymy nasze dary dla Królestwa Bożego. Na budowanie Królestwa Bożego.
I rządzisz na wieki, Panie. Prosimy, pobłogosław to, co dzisiaj zebraliśmy, Panie, na budowę Twojego Królestwa tutaj. Żebyśmy mieli, Panie, zawsze na rachunki, opłaty. Tak, Panie, pobłogosław to. Dziękujemy. Chcieliśmy też pomodlić się, dobry Jezu, o wyjazd naszego pastorstwa. Jest czas pracy, przychodzi czas odpoczynku. Prosimy, Panie, pobłogosław tą podróż, pobłogosław ten czas, który tam spędzą z Tobą, by odpoczęli, by nabrali sił, by naładowali akumulatory swoje, Panie, wrócili do nas szczęśliwie i dalej prowadzili swoje poselstwo tutaj. Pobłogosław ich, Panie. Amen.
John 17 on the screen. Ponieważ w środę rozmawialiśmy o 17 rozdziale Ewangelii Jana, który zawiera arcykapłańską modlitwę Pana Jezusa, uważałem za stosowne, żeby część tego, o czym rozmawialiśmy, przenieść na nabożeństwo dzisiaj. Ponieważ nie wszyscy mogli być w środę, a jest to niezmiernie frapujący rozdział z Ewangelii Jana, arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, więc kilka myśli przeniosę tutaj. Bardzo ciekawy jest ten fragment, w którym Pan Jezus modli się do swego Ojca krótko przed Golgotą. Modli się i w tych myślach, w tych słowach, w tej modlitwie wyrażone są Boże myśli, które Pan Bóg ma a propos ziemi, człowieka, a propos Ciebie. Dowiadujemy się tam sporo też na temat relacji pomiędzy Jezusem a Ojcem, preegzystencji Jezusa, Jego roli w bóstwie, Jego miejsce w niebie. Niesamowicie fascynujący rozdział. I jeśli ktoś tylko próbował wniknąć głębiej w te słowa, to pozostanie mu to długo w pamięci, a też pobudza to studium, szczególnie pobudza do uwielbienia Pana Boga. Każdy fragment Słowa Bożego, który czytamy, pobudza do uwielbienia Pana Boga, ale szczególnie, myślę, właśnie każde zdanie z tego 17 rozdziału. Dzisiaj kilka myśli tylko, bo nie można całego rozdziału omówić dokładnie, nie starczyłoby tygodnia, ale kilka myśli możemy przekazać. Pod kątem świata, mianowicie chrześcijanin a świat, czyli człowiek wierzący a świat. O tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Pan Jezus wyraźnie odróżnia świat od drugiej strony medalu, czyli od ludzi, którzy za nim poszli, od ludzi wierzących. Wierzący, wiadomo, to tak jak ty i ja, czyli ci, którzy nawrócili się, poszli za Jezusem, chcą pełnić Jego wolę, są gotowi na poświęcenie dla swojego Boga, są gotowi rezygnować z wielu rzeczy, w których wcześniej smakowali, które im się wcześniej podobało, ale ponieważ wiedzą, że Bogu się to nie podoba, więc są gotowi z tego zrezygnować i Duch Święty im w tym pomaga. A świat, wszyscy pozostali. Nie ma innego podziału. jest tylko właśnie ten najprostszy w oczach Pana Boga. Więc jego lud, jego wierzący i pozostali. Przyjrzyjmy się, jak to ujmuje Pan Jezus w swojej modlitwie arcykapłańskiej. 17 rozdział jeszcze raz, przypominam Jana i zaczniemy od 6 wiersza. Jeśli można wyświetlić ten 6 wiersz, będę bardzo wdzięczny. 6 wiersz. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Skąd się wzięliśmy? Skąd się bierze człowiek wierzący? Nie rodzi się nikt od razu aniołem, nikt się nie rodzi od razu człowiekiem wierzącym. Mówi Pan Jezus w tej modlitwie, oni pochodzą ze świata. To znaczy, ty i ja kiedyś byliśmy daleko od Pana Boga. Realizowaliśmy swoje własne plany. Budowaliśmy swoje egoistyczne zamki. Jak się z czasem okazywało, zamki na lodzie. Pan Bóg był bardzo odległy, a także bliźni. I właśnie stąd, z tej atmosfery, z tego kontekstu bardzo nieprzyjaznego dla kogoś, kto szuka przyjaźni, kto szuka miłości, kto szuka czegoś więcej niż codziennego życia. Z tego kontekstu mrocznego, jak wiemy, wyrwał nas Pan Bóg, powołał nas. Nawróciliśmy się w różnych okolicznościach i to jest bardzo ciekawe słyszeć, jak Pan Bóg każdego z nas powołał, ale dobrze, że pamiętamy, skąd wyszliśmy. To jest bardzo pomocne, wiedzieć, skąd wyszliśmy, aby nie uważać siebie za lepszego, a poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której później będę mówił więcej, abyśmy wiedzieli, że mamy wrócić tam, skąd zostaliśmy powołani i innych też pociągać na drogę, którą sami już idziemy. Więc wierzący zostali dani Chrystusowi ze świata. Ty i ja, my byliśmy w tym świecie. Nie mamy powodu do dumy, do jakiejś pychy, że jesteśmy lepsi od nich, że może jesteśmy z lepszej gliny. My tam byliśmy i wiemy, co robiliśmy, wiemy, na co stać człowieka, który żyje bez Boga. Nie chcemy tam wracać. Może czasami ciało nasze by chciało spełniać pewne swoje zachcianki, ale my szybko ucinamy te pragnienia, gasimy ten ogień, który może powstać w nas, bo wiemy już, że jesteśmy Boży. Więc nie wzięliśmy się znikąd, wzięliśmy się z tego świata, myśleliśmy tak, jak myśli ten świat, znajdowaliśmy rozkosz i przyjemność w czynieniu pewnych grzechów, nawet gdy ewidentne zło czyniliśmy, czasami w tym również mieliśmy przyjemność, ale nie zawsze nam się podobało nasze życie i wdzięczni jesteśmy Panu Bogu, że nas po prostu wyrwał. Już nie dlatego cieszymy się, że nie trafimy dzięki temu do piekła, gdy umrzemy, ale cieszymy się, że mamy inną jakość życia, że nagle oczy nasze otworzyły się i widzimy dobro i potrafimy czynić dobro. I Bóg mieszka w nas i mamy przyjemność w tych sprawach Bożych. Nigdy wcześniej nie myśleliśmy, nie przyszło nam nawet na myśl, że możemy czerpać przyjemność z czegoś takiego jak chodzenie do kościoła, modlitwa, czytanie Pisma Świętego. No, ja sam pamiętam, jak to było u mnie. Ojciec był wprawdzie pastorem, ale i wiedział, co jest dobre, kazał nam dzieciom czytać Pismo Święte. Ale któż był tym zainteresowany? Dopóki się nie nawróciłem, to Pismo Święte nie było w kręgu mojego zainteresowania, nawet dalszego kręgu zainteresowania. Ale wszystko się zmieniło oczywiście po nawróceniu, kiedy po otwarciu Biblii miałem wrażenie, że te zdania, te literki jakby wyskakują, chcą zwrócić moją uwagę, że żyją, że każde to jest słowo żyje i ma coś do powiedzenia i ma coś do przekazania. A także i ten, kto czyta to słowo i karmi się tym słowem, też zaczyna żyć. Więc My byliśmy w świecie, ale już tam nie jesteśmy. Żyjemy jakby w innym obozie. Żyjemy niby w tym świecie, ale zarazem w innym świecie. Pamięć o tym i świadomość tego pomoże nam też i w innych rzeczach, do których zaraz przejdę. Może 11 wiersz teraz poproszę. I już nie jestem na świecie, modli się Pan Jezus, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Szczególnie chcę zwrócić uwagę, lecz oni są na świecie. Oni są na świecie. A także 15 wiersz. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie proszę, abyś wziął ich ze świata. Więc Pan Jezus pozwala nam zawrócić z naszej złej drogi, która się źle kończy. Pan Jezus przez swoją miłość, przez to, że do nas mówi, my to usłyszeliśmy, przez swoje święte oddziaływanie na nas grzeszników, wszystko zmienił. Jesteśmy innymi ludźmi, ale nie zabiera nas od razu do siebie, do nieba. To byłoby przepiękne, cudowne, nawrócić się i od razu znaleźć się w Królestwie Ojca. Nawrócić się i od razu znikamy, no i przenosimy się do tych włości bożych, do tego cudownego Królestwa, co do którego już mamy jakieś tam wyobrażenie, no bo przecież tych książek, w których są świadectwa ludzi, którzy byli po tamtej stronie i Pan Bóg pozwoli im wrócić, znamy, czytaliśmy je, i jakieś tam wyobrażenie mamy o tych cudownych rzeczach, o których apostoł Paweł tylko krótko napisał, bo on też tam był w trzecim niebie i napisał, że nie godzi się. Takie widział piękne cudowne rzeczy, że nawet nie godzi się o tym człowiekowi opowiadać. Nie chciał opowiadać o tym w szczegółach, był tylko pod wielkim wrażeniem tego, co tam zobaczył. W każdym razie w Bożym planie jest to, aby człowiek, który wyszedł z tego świata, o którym w innym miejscu jest powiedziane, że jest mrokiem i znalazł się w innej rzeczywistości, o której Pismo mówi, że jest światłem. W Bożym planie było, aby człowiek tutaj na ziemi pozostał. I to ma swój ogromny sens, jak później zobaczymy, ponieważ nie możemy zapominać cały czas, skąd wyszliśmy i kto tam jeszcze pozostał. Chrześcijanin zostaje pozostawiony tutaj na tym świecie. I musimy dokończyć naszego dzieła, naszej drogi. Jest droga do przejścia i tę odległość, dystans musimy pokonać. Ale nie pokonujemy już tej drogi sami, tylko jest z nami Pan Bóg. Zostawia nas na tej ziemi, ale już nikt nie jest sam. Jesteśmy w obecności Bożej, którą nam obiecał, w obecności Ducha Świętego. 14 werset. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. I to jest niby tak oczywiste. Wyszliśmy ze świata, jesteśmy już w tym innym świecie, w świecie światła, w tym Bożym świecie. Niemniej jednak Pan Jezus podkreśla w swojej modlitwie, że oni nie są ze świata. I jakby chciał powiedzieć, wy chrześcijanie, wy, którzy we mnie wierzycie, pamiętajcie, że nie jesteście ze świata. Chrześcijanie, gdy różnie się kłada w życiu, chrześcijanie wtedy, gdy ich więź z Bogiem słabnie, mają takie tendencje, żeby wracać do tego, skąd wyszli. Mają taką tendencję zsuwania się w dół. Zamiast wspinać się w górę, to suwają się w dół w tym momencie. I powoli zaczynają, ta temperatura duchowa słabnie, gdy więź z Bogiem słabnie, zaczynają powoli znowuż przystawać do tego, od czego zostali odcięci. Wracają stare myśli, mogą wracać stare nawyki, może człowiek zacząć działać po staremu i to Bogu się nie podoba. To nie jest w Bożym planie. Pan Bóg przewidział rozwój człowieka, każdego człowieka, a szczególnie człowieka wierzącego. Pan Bóg przewidział, że mamy się wspinać do góry, a nie suwać w dół. Mamy coraz bardziej wchodzić w światło, a nie cofać się z powrotem do ciemności. I przez tę modlitwę Pan Jezus chce przypomnieć chrześcijanom, pamiętajcie o tym, że już nie jesteście ze świata. Nie można wam wracać z powrotem. Nie można wam posługiwać się instrumentami, którymi posługiwaliście się kiedyś w starym życiu. Nie możecie myśleć tak, jak myśleliście kiedyś. Postępować tak, jak postępowaliście wcześniej. Gdy cokolwiek z tego starego u siebie zauważycie, to starajcie się to zmienić. Mówcie o tym z Panem Bogiem. Proście Go o nową siłę, o nową moc do działania. Człowiek, który poszedł za Bogiem, jest zupełnie innym człowiekiem. Oto wszystko stało się nowe, jak w pewnym fragmencie przeczytamy. Wszystko stało się nowe. Podkreślone jest słowo wszystko. Jeśli nowe, to nowe. Jeśli nowe, to znaczy inne. Jeśli nowe, to znaczy już nie ma powrotu do tego, co było stare. Więc przez tą modlitwę widzimy takie staranie, pragnienie Boże, aby każdy chrześcijanin pamiętał, że jest nowym stworzeniem, że nie ma powrotu do starego, że trzeba zadbać o to, co zostało darowane w tej nowości. Chrześcijanie nie są z tego świata, a wyznacznikiem tego nowego stanu jest, jak widzimy w tym 14 wierszu, to nie było w tym wierszu wcześniej, radość. Radość. Chrześcijanin wyróżnia się wieloma rzeczami, ale może tym, co najbardziej go wyróżnia, to jest radość. Pewno też słyszeliście to zdanie, ale przytoczę je jeszcze raz tutaj. Zaprasza chrześcijanin, człowiek wierzący, innego człowieka świeckiego do siebie, do kościoła, a ten mówi, nie, ja już mam dość swoich smutków, bo zobaczył, że ten, którego zaprasza, ma taką długą twarz. Radość jest wyznacznikiem człowieka wierzącego, chrześcijanina. Nie jesteśmy z tego świata. Więc jeśli radość jest wyznacznikiem, to znaczy, że wcześniej tej radości, pełni tej radości nie było. Jeszcze raz ten 14 werset i widzimy w nim takie zdanie. Świat ich znienawidził. Nie są z tego świata i świat ich znienawidził. Reakcja tych właśnie, którzy wcześniej byli naszymi kuplami, przyjacielami, członkami naszej rodziny, po nawróceniu, po zmianie naszego życia, po tym, gdy zaczęliśmy inaczej myśleć, inaczej działać, jest taka, że zaczynają nas nienawidzić. Czy tego doświadczyliśmy? Ja myślę, że każdy z nas tego doświadczył. Choćby takie zdanie trochę skrajne, ale nierzadko spotykane. Już wolałabym, mówi matka a propos, czy ojciec a propos swojego syna czy córki, już wolałabym, żebyś pił ten alkohol, aniżeli miałabyś do tych heretyków chodzić. Pewno słyszeliśmy takie zdanie i takie zachowania. Świat lubi to, co jest do niego podobne, a z kolei nie lubi, nienawidzi tego, co jest inne, co jest lepsze od niego. Chrześcijanin jest lepszy, ma być lepszy, jest poza tym Boży, nosi na sobie pieczęć Bożą, ma w sobie Ducha Bożego i różni się od człowieka tego świata, którym nie ma, albo na którym nie ma tej pieczęci Bożej i na którego wpływ wywiera inny duch, nie Duch Boży. Jaki duch, wiemy. Dlatego chrześcijanin, który chodzi nadal po tej ziemi i cieszy się swoją wiarą i jest gotowy świadczyć o Bogu, który zmienił jego życie, jest po prostu znienawidzony. No bo taki, co za pożytek z takiego chrześcijanina, człowieka wierzącego, który nie przyłączy się do grupy, która wynosi coś z fabryki. Co za pożytek z wierzącej dziewczyny, która w pracy nie będzie chciała oszukać, żeby zarobić więcej pieniędzy czy w pracy. Jaki pożytek dla świata z takiego człowieka, który chce postępować uczciwie. Taki człowiek będzie znienawidzony. Nie zapali razem, nie wypije kielicha razem. Jaki z niego pożytek, jaki z niego kolega? A jeszcze mówi o Bogu, jeszcze mówi o zmianie. Po prostu taki człowiek swoim lepszym postępowaniem kłuje w oczy i sprawia, że jest nieprzyjemnie. Takich ludzi lubić nie można. Tacy ludzie są znienawidzeni. Tego doświadczyliśmy na pewno nie raz i nie dwa. I kolejny wyznacznik człowieka wierzącego to słowo. Wcześniej czytaliśmy o radości, a teraz widzimy słowo. I Pan Jezus mówi, niech to was wyróżnia. Widzę, że to powinno was wyróżnić. I radość was, a także słowo, czytanie słowa, znajomość tego słowa, dopasowanie życia do tego słowa. Te dwie rzeczy, radość i słowo. 15 werset poproszę. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Doświadczamy cudów w naszym życiu, bo modlimy się o zdrowie i zdrowie przychodzi. Modlimy się o rozwiązanie problemu i problem jest rozwiązywany. Modlimy się o wskazówkę dla naszego życia i prorok trafnie i celnie mówi rzeczy a propos naszego życia. I to jest fantastyczne, to są cuda, niewątpliwie. Ale tu przeczytamy o czymś, co też jest cudem. Może nie zauważamy tego na co dzień, może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to jest właśnie cud. Mianowicie, abyś ich zachował od złego. Modli się w swojej arcykapłańskiej modlitwie Pan Jezus, Ojcze, niech będą zachowani od złego. Gdy czytamy ten werset, to co sobie wyobrażamy pod pojęciem złego? Ojcze, zachowaj ich od złego. Co to znaczy zły? Większość to sobie kojarzy, że to jest diabeł. No od złego, Pan Bóg chroni przed diabłem, no dobrze, to jest wspaniale, fantastycznie. Ale niektórzy myślą sobie, no ja z diabłem nie mam tak za wiele wspólnego, nie szukam go, więc on mnie też pewno zostawi w spokoju. Jakoś tak sobie myślimy i tak nie zauważamy całej głębi tego wersetu, tego słowa zły. Zadałem sobie trudu, żeby zobaczyć w oryginale, czyli w języku greckim, w którym pisany był Nowy Testament, zobaczyć, podglądnąć, znaczenie tego słowa, które tutaj zostało użyte, które użył Pan Jezus, zły. I co się okazuje? Jest to słowo poneros, zły, czyli poneros i ono znaczy nie tylko diabeł, że diabeł nas atakuje albo diabeł nas chce tam ściągnąć na manowce. To słowo, które użył Pan Jezus, ono ma dużo szersze znaczenie. Ono może oznaczać niebezpieczeństwa, może oznaczać trudności różnego rodzaju, niedomagania, czyli choroby. Może oznaczać niemoralność, czyli pokusa. No i oczywiście diabeł również. Także Pan Jezus, gdy modlił się do Ojca, tych moich zachowaj od złego, to modlił się, aby ci wierzący w Niego byli zachowani przed niebezpieczeństwami, przed różnymi ogromnymi trudnościami, brzemionami, które przychodzą na świat, na ludzi, żeby byli zachowani przed chorobami. Oczywiście w życiu przeżywamy różne trudne momenty, ale generalnie jesteśmy przez Boga strzeżeni. Przed pokusą, ile pokus przychodzi na nas, a szczególnie na młodych ludzi. I dopiero myślę, gdy przekroczymy tę kurtynę, gdy przejdziemy na drugą stronę i będziemy tym zainteresowani, to zobaczymy, przed ilu złymi sprawami zostaliśmy ustrzeżeni tylko dlatego, że byliśmy wierzący. Tylko dlatego, że poszliśmy za Jezusem. Zostaliśmy ustrzeżeni. My, a także często, najczęściej ci, o których się modliliśmy, którzy może nie poszli za Jezusem, ale o których się modliliśmy. Członkowie naszych rodzin, Pan Bóg też ich strzeże ze względu na nas. Jeszcze raz powtórzę, często nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile dobra otrzymujemy od Pana Boga, bo wydaje nam się to takie oczywiste, że my nie szukamy zła, to jest zło nas się nie czepia. To nie jest tak. Ludzie w tym świecie też którzy nie poszli za Bogiem, za Jezusem, też nie szukają zła, a mimo to zło się ich czepia i na nich spada. Jesteśmy naprawdę strzeżeni przed niebezpieczeństwami, różnymi brzemionami niepotrzebnymi, ciosami, jakimiś niedomaganiami, przed złymi pokusami, no i oczywiście przed działaniem diabła. Pan Bóg dobry jest i w taki całkiem praktyczny sposób, cudowny sposób jesteśmy chronieni przez Boga, za którym poszliśmy i w którego wierzymy. 18 werset. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Tak jak ja, tak i oni. Tak jak ja, mówi Pan Jezus, tak i wy. Wiemy dużo o misji Pana Jezusa. Wiemy o tym, że zostawił niebo, by przyjść tutaj na ziemię i głosić nam Ewangelię, czyli dobrą nowinę, by wypełnić wolę Ojca. Zrezygnował, był człowiekiem, ale zrezygnował z małżeństwa. Był człowiekiem, przeżywał to samo, co ty i ja. Miał cel do wypełnienia i dla niego to było najważniejsze. Wypełniał swoją misję do końca i nie patrzył na cenę. I mówi Pan Jezus, tak jak ja zostałem posłany, tak jak mnie posłałeś, tak i oni są posłani. Tak i ja posłałem ich na świat. Gdy chcemy zobaczyć, na czym polega nasza rola, to właśnie patrzymy na Pana Jezusa. Gdy chcemy zobaczyć, na ile się można poświęcić albo zmierzyć swoje poświęcenie z kimś najlepszym, no to patrzymy na Pana Jezusa. I wtedy wiemy, czy się wystarczająco poświęciliśmy, czy chociaż trochę się poświęciliśmy, co zrobiliśmy dla swojego otoczenia, dla Ewangelii, dla Pana Boga. Tym wzorcem jest Pan Jezus. Na Niego patrzymy i tam jest nasza miara, do której możemy siebie przyłożyć. Chrześcijanin to człowiek wierzący, który został posłany do świata. Tam ten świat, w którym byliśmy wcześniej, żyliśmy jego normami, żyliśmy tak jak on. Ten świat nie jest czymś, czym mamy pogardzić i z którymi nie mamy żadnego styku. Mamy wrócić tam i głosić im Ewangelię. To jest Bożym pragnieniem, dlatego że ten świat ginie. Ten, kto nie uwierzył, ten ginie. Ten, kto nie uwierzył, ten jest skazany na potępienie i to, jak mówi Ewangelia wyraźnie, bez ogródek, na potępienie wieczne. Nie ma jakichś tam wymyślonych miejsc, gdzie człowiek może, powiedzmy, 10 tysięcy lat odpokutować, taki czyściec, 10 tysięcy lat odpokutować i później już przenosi się do nieba. Pismo Święte na ten temat nic nie mówi. To był taki ludzki wymysł, żeby jakoś człowieka podbudować, dać mu dobrą myśl na pożegnanie, na tamten świat. Ale prawda jest taka, że nasz los kujemy tutaj, na tej ziemi. Pismo Święte nie pozostawia żadnych złudzeń. To, jak sobie tutaj ukształtujemy nasz los, taki on będzie później po naszej śmierci. Więc jeśli świat nie zmieni się, czyli nie przyjmie Pana Boga, nie zmieni swojego działania, to zginie i to zginie na wieki. Też i tutaj zbadałem to słowo ginąć, co ono oznacza dokładnie. Jest to słowo apolumi i oznacza tak, zaginąć, zabić, zniszczyć, wydać na męki wieczne w piekle. Więc świat, który nie zna Boga, świat, który nie poszedł tak jak my za Jezusem, jest skazany na to, że tutaj na ziemi będzie przeżywał różnego rodzaju trudności, które go będą niszczyły, różnego rodzaju sprawy, w których będzie męczył się, bo nie będzie miał rozwiązania. No i ostatecznie, jeżeli w takim stanie braku poznania Boga umrze, to czekają go męki wieczne w miejscu, o którym Pismo Święte nazywa, które Pismo Święte nazywa piekłem. Więc świat ginie I Pan Bóg postanowił, aby ci, którzy poznali światło, ci, którzy poznali Jego miłość, ci, którzy są już w stanie słyszeć Jego głos, umieją się modlić, umieją zaangażować moc Bożą do swojej pobożności, aby tak wyposażeni wrócili tam, skąd wyszli i głosili im Ewangelię. Bo świat ginie. A to oznacza dla nas, że ciągle jest coś do zrobienia. Że będąc człowiekiem wierzącym, nie można się nudzić. Nie można się nudzić, dlatego że świat jest ogromny, ludzi jest multum, wierzących jest mało, więc trzeba do nich pójść i trzeba im głosić Ewangelię. Nikt nie może powiedzieć, że nie wiedziałem, jakie jest moje zadanie do wykonania tutaj na ziemi. Nie miałem swojego miejsca w kościele, Pan Bóg w sposób szczególny do mnie nie przemówił, że mam jakieś powołanie, że coś mam zrobić. Dlatego siedziałem cicho i starałem się żyć w miarę poprawnie. Nie. Jezus posyła, idźcie do świata. Idźcie do świata, bo ten świat ginie. Jesteście posłani do świata. Jesteśmy posłani do świata. Tam, gdzie jesteśmy, w pracy, w szkole, kogoś spotykamy w parku, na spacerze, siedzimy koło kogoś w samolocie, to będzie to dobra okazja, żeby zahaczyć, powiedzieć temu człowiekowi o naszym doświadczeniu z Bogiem, żeby powiedzieć, zachęcić tego człowieka do nawrócenia się, do zmiany swojego życia. I na koniec 20 wiersz. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Pan Jezus wyznacza dla ciebie i dla mnie, dla nas, którzy jesteśmy w kościele, dla nas, którzy cieszymy się uwielbieniem i tak rozpływamy się w tej obecności Bożej, którzy tak czujemy się wspaniale w kościele. Pan Bóg wysyła nas do świata i wierzy w nas. Tak jak my wierzymy w Boga, tak Bóg wierzy w nas. W jakim sensie? W takim, że wierzy, że my pójdziemy i wypełnimy nasze zadanie. Wypełnimy to Jego wielkie przykazanie. Idźcie i głoście Ewangelię aż na krańce świata. Z tej modlitwy wynika, że Pan Jezus w nas wierzy. Pan Jezus wierzy w ludzi wierzących. Pan Jezus wierzy w ciebie i mnie. Bo mówi, proszę za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Pan Jezus wiedział, że będą tacy, którzy usłyszą to wielkie powołanie i pójdą, którzy wezmą do serca to, co jest na Bożym sercu i będą głosić Ewangelię, będą dzielić się tą dobrą nowinę z innymi. Chrześcijanin ma głosić Ewangelię światu. I Pan Jezus modli się o tych, którzy uwierzą w Ewangelię przez nas, przez ciebie i przeze mnie. Zbawiony, żeby zbawiać. Zostaliśmy zbawieni, aby innych zbawiać, to znaczy przyprowadzać do Zbawiciela. To jest nasze zadanie, od którego nie można uciec. To jest nasz niezbywalny obowiązek, wręcz tak bym powiedział, ale też i przywilej. Być ustami Pana Boga. Być kimś, kto w miejscu Chrystusa, w Rzymian o tym przeczytamy, że w miejscu Chrystusa sprawujemy to poselstwo. Więc Pan Bóg jest zainteresowany, by Ewangelia była głoszona i da nam wszystko, co jest potrzebne, abyśmy tylko chcieli to wykonać. Da nam mądrość, jeżeli uważamy, że nie ma mądrości, byśmy wiedzieli, jak rozmawiać, byśmy potrafili z doktorem, z profesorem nawet rozmawiać i zadziwić go swoją wiarą i swoim świadectwem. Da nam darę Ducha Świętego, by nas wyposażyć, byśmy mogli iść i z mocą modlić się, iść i mieć słowo poznania, iść i wiedzieć, co w człowieku siedzi, gdy z nim rozmawiamy, na mocy właśnie daru Ducha Świętego. Wszystko nam Pan Bóg jest w stanie zabezpieczyć i dać ochronę, o której wcześniej rozmawialiśmy, przed złym środowiskiem, przed złym człowiekiem, aby tylko dziecko Boże chciało iść i świadczyć Ewangelię. Więc weźmy to bardzo poważnie do serca i pójdźmy, by to czynić. I w tym kontekście widzę, że nie wszyscy zrozumieli, że chodzi o ewangelizację świata. że chodzi o ogłoszenie Ewangelii w świecie. Niektórzy poszli na łatwiznę i tak nieraz wcześniej, teraz już może mniej, ale kiedyś tak przychodzili do nas do kościoła i zapraszali do swojego kościoła. Zapomnieli, że mam iść do świata, nie do drugiego kościoła, żeby wyciągnąć ludzi z tego kościoła i przenieść ich do innego kościoła, który jest rzekomo lepszy, tylko zadaniem chrześcijanina jest pójść do świata i tam ewangelizować, i tam głosić. I za to będzie nagroda. A za to, że ktoś przyszedł do nas i tutaj wyciąga ludzi, no to nagrody nie będzie, to będzie kara, nie nagroda. Człowiek wierzący ma iść do świata i ma głosić Ewangelię i mówi w wielu miejscach Pan Bóg, że wieniec nasz, nagroda nasza będzie no, wspaniała, będzie hojna od Pana Boga dla każdego, kto do światła przywrócił człowieka z ciemności. Więc ponieważ Bóg w nas wierzy, dał nam zadanie i wyposażył nas, więc pójdźmy na ten świat, dopóki jeszcze jest czas, bo świat czeka. Zdawałoby się w pierwszym momencie, że oni nie chcą nas słuchać. Zdawałoby się tam takie pierwsze wrażenie, że oni są zajęci swoimi sprawami, że nas olewają, że machają ręką, a to heretycy. Ale tak naprawdę to zapala się u nich światełko i rozumieją, że ten człowiek coś ma, czego ja nie mam. Że on mówi do mnie słowa, które do mnie trafiają, na które czekałem, które potrzebuję. Mówi do mnie słowa, które mnie obudziły, które przybliżyły mi sprawę Pana Boga, który był gdzieś tam na 45. miejscu w moim życiu. To jest nasze powołanie, nasze zadanie główne. Iść do świata, głosić im dobrą nowinę i razem z nimi później będziemy chwalić Pana Boga i cieszyć się Jego obecnością Jezusa podczas uwielbienia, podczas głoszenia słowa, po prostu Jego obecnością w Kościele. Powstanie do modlitwy. Panie Boże nasz, chcemy podziękować Tobie za to, że przekazałeś nam to, co jest w Twoim sercu. Dziękujemy za to, że mogliśmy przez moment wglądnąć w to, co jest w Twoim sercu, Panie Boże. W Jezusie Chrystusie mogliśmy zobaczyć, o co się modlił, że jest nami zainteresowany, że nas miłuje, że chce nas wziąć do swego królestwa, że nas ochrania, że wyposaża nas do działania, że zmienia nas, możemy być innymi ludźmi. Panie Boże, to jest cały ogromny bezmiar rzeczy, które możemy mieć i które mamy, jeżeli wierzymy, jeżeli mamy z Tobą społeczność. Dziękujemy Tobie, Panie nasz Boże, z całego serca. I modlimy się najbardziej o to, abyśmy umieli pójść tam, skąd wyszliśmy i tam głosić Ewangelię. Abyśmy nabrali śmiałości, a także otrzymali od Ciebie mądrość, a także Ducha Świętego i Jego dary, by pójść i zwiastować z mocą w tych dniach ostatnich zastować dobrą nowinę, przybliżyć ludzi do Ciebie, zachęcić ich nawet no, różnymi sposobami, żeby tylko mogli uniknąć destrukcji tutaj na ziemi i wiecznego zginienia po śmierci. Panie Boże nasz, modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Dziękujemy, wywyższamy. Niech Twój Kościół tętni życiem, niech będzie w nim pełno radości. Niech Twój Kościół, niech w tym Kościele będzie pełno grzeszników, którzy cieszą się Twoją obecnością i Twoim przebaczeniem. Prosimy o to z całego serca. Panie Boże nasz, pomóż nam przyprowadzić do tego miejsca, gdzie chwalimy Ciebie, naszych przyjaciół, znajomych, rodzinę. Panie Boże, abyśmy razem wszyscy mogli być przed Tobą, Panie Boże, jako ci, którym przebaczono, jako ci, których oczyszczono, jako ci, którzy są umiłowani, jako ci, którzy czekają z radością na przyjście Pana Jezusa. Amen. No albo dwie pieśni lubimy śpiewać. Tak a propos śpiewania, jeszcze o tym nie mówiłem, na jesieni, tak jak co roku, my jesteśmy gospodarzami nabożeństwa tak zwanego ekumenicznego gdy, co to znaczy, gdy różne kościoły spotykają się, żeby razem chwalić Pana Boga. I na tym nabożeństwie będą różne zespoły, Gospel Rain i tam inne takie te popularne zespoły uwielbieniowe z regionu i z Polski. I też poproszono, żebyśmy również i my na zespół, ponieważ poznali się na nas, że też pięknie śpiewamy, że mamy też wziąć w tym udział. Więc no, też proszę o modlitwę właśnie o ten... To jeszcze niby daleko, ale już warto pamiętać i przygotowywać się. Zaśpiewamy więc jeszcze jedną pieśń albo dwie, a w tym czasie, gdyby ktoś pragnął wyjść do modlitwy, to oczywiście zapraszam. Yeah. Tak jak ten ostatni dźwięk. Dziękujemy Panie Boże nasz za to, że byłeś z nami, a my cieszymy się, że mogliśmy być z Tobą, Panie Boże, że mogliśmy być tam, gdzie Ty jesteś. Panie nasz Boże, uwielbiamy naszego dobrego Boga i pomóż nam przenieść to dzisiejsze uwielbienie, tą atmosferę do codziennego dnia, od poniedziałku do soboty. Panie Boże nasz, dziękujemy, że jak się budzimy codziennie, możemy powiedzieć dzień dobry Tobie, Jezu, i Ty jesteś. I Ty jesteś, Panie nasz, i strzeżesz nas, i błogosławisz, i prowadzisz, i dodajesz siły. I niech ten tydzień, Panie Boże, też taki będzie. Dziękujemy, że będzie z nami. Amen. Wszystkiego dobrego życzę oczywiście w tym najbliższym tygodniu, w pracy, w szkole, gdziekolwiek będziecie.